Zaprezentowanie umiejętności, talentów, integracja i zabawa. Takie są między innymi cele Międzyszkolnego Integracyjnego Festiwalu Piosenki i Tańca Śpiewajmy Razem, Tańczmy Razem. Między innymi o tej inicjatywie dziś powiemy przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
Międzyszkolny Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca Śpiewajmy Razem, Tańczmy Razem odbędzie się po raz 20. Organizuje go Szkoła Podstawowa nr 50 z oddziałami integracyjnymi imienia Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku. O tym wydarzeniu, ale też o działalności placówki, o kształceniu integracyjnym opowiedzą dyrektor Ewa Maria Chodziej, pedagog specjalny Małgorzata Piasecka-Pawłowicz i psycholog Ewelina Świerydziuk.
Mamy ponad 1100 uczniów. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież z orzeczeniami i z opiniami, to jeżeli chodzi o orzeczenia, to mamy 82 uczniów, jeżeli chodzi o szkołę podstawową i przedszkole, bo mamy również 4 oddziały przedszkolne. Natomiast jeżeli chodzi o opinie, to 99 uczniów z orzeczeniem i z opinią.
Czy w każdym roczniku jest ta klasa integracyjna?
W zasadzie na każdym poziomie mamy po 2 klasy integracyjne. Również dotyczy to zerówek naszych, bo mamy też w oddziałach zerówkowych 2 grupy, gdzie mamy klasy integracyjne.
Czym te klasy integracyjne różnią się od tych nieintegracyjnych?
Przede wszystkim ilością uczniów w danej klasie, ponieważ mamy w sumie 20 osób, 20 uczniów może uczestniczyć w zajęciach. Mamy zawsze 2 wychowawców, jeżeli chodzi o klasy 1-3, czyli mamy nauczyciela tak zwanego wiodącego i drugi nauczyciel, który jest nauczycielem współorganizującym, który wspomaga proces edukacyjny, ale on w klasach 1-3 tak naprawdę jest również wychowawcą. Natomiast od klasy 4 do klasy 8 często się u nas zdarza, że wychowawcą jest nauczyciel współorganizujący zajęcia.
Czy zajęcia wyglądają inaczej?
Mamy 2 nauczycieli. To jest ta najbardziej wartościowa rzecz, jeżeli chodzi o klasy integracyjne, bo mamy wsparcie na każdej praktycznie lekcji. Są sporadyczne lekcje, gdzie nie mamy nauczyciela, bo zgodnie z ilością godzin przypisujemy tam, gdzie jest to najbardziej kluczowe i bezwzględnie ta obecność jest wymagana i potrzebna. Każda klasa jest inna, bo tak naprawdę to wszystko w zależności od tego, jakie dzieci z jakimi dysfunkcjami, z jakimi potrzebami znajdują się w klasie, bo oprócz orzeczeń mamy też inne dzieci, które posiadają opinię lub też taką trudną sytuację. W klasach ogólnodostępnych są też dzieci z orzeczeniami, bo nie zawsze już jest miejsce w klasach integracyjnych i nie zawsze też rodzice życzą sobie, aby ich dziecko było w takiej klasie integracyjnej. Także w zależności od danej klasy, od potrzeb klasy i zajęcia są realizowane, no i metody i formy dany nauczyciel dopasowuje w zasadzie do potrzeb klasy. A nauczyciel współorganizujący, wspomagający pracę nauczyciela, wiodącego, stara się ten proces również wspomóc, dostosować czy testy, czy materiały, czy zajęcia, no i zawsze jest na tych zajęciach, tam gdzie jest dopisany, a więc zawsze uczestniczy, zawsze wspomaga. No i wartość taka dodana, bo oczywiście on współpracuje w głównej mierze z uczniami, którzy posiadają orzeczenie, ale również wspomagają pozostałe dzieci. Także jest to ogromna pomoc, jeżeli chodzi o klasy integracyjne. Najwięcej uczniów to zespół Aspergera i autyzm. To są takie 2 kluczowe dysfunkcje, z którymi my na co dzień się spotykamy.
Jeśli chodzi o kształcenie w klasie integracyjnej, kto do takiej klasy może trafić?
Jeżeli chodzi o klasy pierwsze, no oczywiście rodzice, tak jak w przypadku ogólnodostępnych klas, biorą udział w procesie rekrutacji. Niemniej jednak od razu jest zaznaczone, że w danej szkole jest odpowiednia ilość przepisanych, gdzie Departament Edukacji wyraził zgodę na otwarcie oddziałów integracyjnych. W naszym przypadku, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, mamy 2 oddziały właśnie integracyjne, jeżeli chodzi o pierwsze klasy, oraz 2, jeżeli chodzi o oddziały przedszkolne, to będą zerówki. Rodzice biorą udział w rekrutacji poprzez system internetowy miasta. Natomiast jeżeli chodzi o starsze klasy, to rodzic oczywiście ma możliwość wyboru, jeżeli dziecko posiada orzeczenie. Jeżeli jest miejsce, no to zapisuje dziecko z reguły do klasy integracyjnej. Jeżeli nie ma takiego miejsca, to wtedy do ogólnodostępnej. Ale zdarzają się takie przypadki, że rodzice nie chcą, żeby dziecko było w takiej klasie integracyjnej, bo bardzo dobrze sobie radzi. Albo przynajmniej ma nadzieję, że w jakiś inny sposób troszeczkę zafunkcjonuje w ogólnodostępnej klasie. Także, żeby móc być w klasie integracyjnej, to tak naprawdę potrzebujemy mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Mogą być też opinie, ale wtedy tylko i wyłącznie, jeśli mamy wolne miejsce, to możemy do takiej klasy integracyjnej przyjąć.
Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji na nowy rok szkolny. Czy te miejsca się wypełniają, czy jeszcze wolne miejsca są, by w rekrutacji uzupełniającej ktoś mógł jeszcze złożyć dokumenty?
Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to tak jak już wcześniej wspomniałam, mamy dwie klasy integracyjne i zostały nam 4 miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, również 2 oddziały przedszkolne integracyjne i tam są 2 wolne miejsca na ten moment. Oczywiście rodzice mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.
Oczywiście to jest kształcenie dzieci, młodzieży z dysfunkcjami, ale jest to też integracja dzieci pełnosprawnych.
Z mojego punktu widzenia, jako psychologa, kształcenie integracyjne przynosi wielorakie korzyści i to zarówno dla dzieci z niepełnosprawnościami, jak i dzieci, które tych niepełnosprawności nie posiadają. Z mojego punktu widzenia uczymy dzięki temu wszystkie dzieci tego, że warto być tolerancyjnym, że każdy człowiek, niezależnie od potencjału, możliwości czy trudności, które posiada, niezależnie od siebie samego, od własnej woli, jest, ma prawa swoje i może funkcjonować w społeczeństwie. Więc tak naprawdę wszystkie dzieci uczą się akceptacji, uczą się tego, że różnorodność jest czymś bardzo ważnym. Wszystkie dzieci tak naprawdę rozwijają empatię, tolerancję, wyrozumiałość. I ja mam takie poczucie, że w naszej szkole te dzieci, trochę to tak śmiesznie zabrzmi, dzieci integracyjne, czyli dzieci z niepełnosprawnościami, rozmywają się, ale nie w takim negatywnym sensie,
że nikt nie zauważa,
że my ich nie zauważamy i nie zauważamy ich indywidualnych, bardzo ważnych potrzeb, ale dlatego, że są tak zintegrowane, że dzieci, które są w pełni sprawne, nie mają takich trudności, przyjmują je, akceptują, współpracują, razem się z nimi bawią. Też tak jest w kontekście rodziców, że na ten moment nie organizujemy takich warsztatów pod tytułem tylko dla jednej grupy, dla dzieci z niepełnosprawnościami lub ze sprawnościami. Staramy się łączyć potrzeby obu grup. I tak samo jest też z zajęciami, które proponujemy, czy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy zajęcia, które są warsztatowe, rozwijające jakieś umiejętności, to na te zajęcia przychodzą dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci pozostałe. Każdy z tego tak naprawdę bardzo dużo czerpie. Jest wzajemna akceptacja. To bardzo pozytywnie wpływa na rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny. Wzajemna akceptacja, budowanie sprawczości, poczucia własnej wartości.
Nie ma wykluczenia.
Mam takie poczucie, że w naszej szkole nie spotykamy się z czymś takim. To jest niezwykle pozytywne. Zdarzają się trudności w zachowaniu dzieci, na przykład w spektrum autyzmu. To jest wpisane, można powiedzieć, w ich zaburzenie. Że mogą takie trudności społeczne czy emocjonalne się pojawić. Natomiast też pozostałe dzieci, które są w klasach integracyjnych, wiedzą, jak zareagować. Uczą się, jak należy postąpić. Nie chodzi o to, że mają akceptację dla jakiegoś trudnego zachowania, wiedzą, że warto byłoby je skorygować, ale też nie piętnują swoich rówieśników, rozumieją, z czego to wynika. I dla mnie to jest takie niezwykłe w naszej szkole.
Mamy bardzo dużo działań profilaktycznych. Teraz jest kwiecień, więc to taki miesiąc pamięci i świadomości o autyzmie. Też przypomina nam o osobach w spektrum i o ich potrzebach. My czasami z psychologiem, z pedagogiem, w całym zespole naprawdę czasami nie mamy jak rozłożyć tych wszystkich działań, bo dużo jest wokół działań profilaktycznych, różnych akcji. Chociażby nawet w ostatnim czasie mamy program profilaktyczny Młode Głowy, mamy program Atomy, który też poniekąd związany z takim zdrowiem psychicznym. Wzięliśmy udział jako szkoła, kilka oddziałów akcji promocyjnej fundacji A jak udało nam się uzyskać, A jak z boksa, więc niedługo będą te działania. Chodzę też na zajęcia do klas, do świetlicy, na różnego rodzaju pogadanki, gdzie też staramy się pokazywać, jak osoby z niepełnosprawnościami odbierają świat, albo z czym mają trudności, z jakimi trudnościami się zderzają i jak nie muszą dużo wysiłku i pracy włożyć, żeby funkcjonować.
Pandemia bardzo odcisnęła piętno na wszystkich z nas.
Jako psycholog i psychoterapeuta mam takie poczucie, że tak naprawdę trochę zbieramy żniwa, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci.
Cały czas
tak naprawdę zbieramy żniwa po pandemii, bo o tym świadczą kolejki do gabinetów psychoterapeutycznych, do psychiatrów, specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży. My też się spotykamy z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym dzieci. W ubiegłym roku było takich sytuacji więcej, w tym roku jest ich mniej i one też dotyczą zarówno dzieci z niepełnosprawnościami, jak i dzieci, które tych niepełnosprawności nie posiadają. Natomiast reagujemy na bieżąco. Mamy w szkole procedurę dotyczącą kryzysu psychicznego dziecka w kryzysie takim psychicznym i z tego korzystamy. Teraz jesteśmy na etapie wdrażania też standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i propagujemy wiedzę. Dzieci mają dostęp do informacji w naszej szkole, gdzie mogą skorzystać z pomocy. Nasze gabinety są dostępne, otwarte. Pedagoga specjalnego, psychologa, ale też dzieci mają informacje dostępne, gdzie mogą, pod jakim numerem skorzystać z pomocy. Ten kryzys psychiczny dzieci po pandemii jest taki egalitarny. Dotyczy zarówno dzieci z niepełnosprawnościami, jak i dzieci pozostałych, więc reagujemy na bieżąco, staramy się rozwiązywać problemy i mam nadzieję, że nam to też wychodzi.
W naszej szkole też powstała ta grupa wsparcia nauczycieli, którzy pracują z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i spotykamy się głównie online, bo to są już takie zajęcia tylko dla nauczycieli, więc to są spotkania, które polegają na pogadankach, na rozmowach o trudnościach spotykanych w pracy. Możemy to na bieżąco rozwiązywać. Ja staram się też przygotowywać jako pedagog, osoba, która prowadzi grupę, konkretne tematy, jeżeli nie ma jakichś bieżących potrzeb. Staramy się jako cała grupa wymieniać też różnymi pomysłami na zajęcia, również na wsparcie naszych uczniów. Nawet jeżeli ktoś z nas pójdzie na bardzo fajne szkolenie i okaże się, że dostał super pomocę lub dowiedział się czegoś bardzo ważnego lub nauczył się jakiejś metody, to również też na tych spotkaniach sobie o tym rozmawiamy i uczymy się jeden od drugiego. Bo rzeczywiście potrzeb jest dużo, dużo trudności. Nasi uczniowie, z czego ja się bardzo cieszę, wiedzą, że nasze gabinety są zawsze otwarte, przychodzą w przerwach, zgłaszają różne trudności, a nawet po prostu odwiedzić i czy nawet na herbatkę wpaść, Pani Gosiu, czy ja mogę? Oczywiście, że tak. I ja się bardzo z tego cieszę, bo to pokazuje, że rzeczywiście oni są otwarci, że z jednej strony są te potrzeby, ale że też oni już potrafią przyjść i poprosić. I
że nie wstydzą się.
Nie wstydzą się tego, tak. Dla nich jest to już naturalne, że można przyjść, porozmawiać.
Bez barier.
Wspominała Pani o tych programach profilaktycznych. Proszę więcej o takim najbliższym sercu opowiedzieć.
Ja akurat zajmuję się programem Atomy. To jest program wsparcia psychicznego młodzieży klas 7 i 8. Pomysłodawcą tego programu jest Departament Edukacji i polega to na trzech etapach. Najpierw trzeba było być przeszkolonym przez panie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, które udzielały nam wskazówek, jak zorganizować cały ten program i jak poszczególne etapy wdrożyć. I później takim etapem to jest już działanie, ale już można powiedzieć, że nie nasze, ale bardziej uczniów. I to mi się bardzo podoba w tym programie, że to właśnie uczniowie wychodzą naprzeciw różnym potrzebom i też wychodzą naprzeciw swoim kolegom i występują jako ambasadorowie zdrowia psychicznego. To jest kilka osób wyłonionych z naszych klas w szkole. One promują różnego rodzaju działania związane z tym programem, ale też ich zadaniem jest przeprowadzanie różnych prelekcji pogadanych w klasach, chociażby na temat właśnie czy depresji, czy udostępnienie informacji, czy telefonów, gdzie można uzyskać pomoc. To jest właśnie ich zadanie. Na koniec tego programu będziemy tworzyć coś takiego, co się nazywa mapa zdrowia psychicznego. Weźmie ona udział w konkursie. Wyłoniona najfajniejsza mapa, najładniejsza, najbardziej trafiona. Będzie muralem tutaj gdzieś w Białymstoku, więc przy jakiejś przestrzeni miejskiej. Tak.
Poruszamy ten problem zdrowia psychicznego, który też jest uznawany przecież za niepełnosprawność, szczególnie właśnie po tych pandemicznych latach, bo niepełnosprawność kojarzy nam się przede wszystkim z tym, co widzimy. To znaczy, gdy ktoś na przykład porusza się na wózku, a trzeba jasno powiedzieć, że to nie tylko o to chodzi.
Ja mam takie przemyślenia też związane z realizacją jednego z projektów, to też u nas w szkole, bo naprawdę nasi rodzice, tak jak mówimy tutaj już całościowo, to opieką otaczamy naszych zarówno nauczycieli, dzieci, ale staramy się również skierować naszą ofertę do rodziców. Realizowany jest jeden z projektów Pozytywna Dyscyplina, to jest projekt międzynarodowy przez 6 krajów Unii Europejskiej realizowany. My bierzemy udział również w tym projekcie. Mnóstwo działań w pierwszym roku jest skierowanych do nauczycieli, bo poznajemy techniki, metody pracy, narzędzia związane z pozytywną dyscypliną i dwutorowo w drugim obiegu są rodzice. Mamy przeszkolonych rodziców jako trenerów i teraz ci rodzice organizują też spotkania między sobą, takie grupy wsparcia w zakresie pozytywnej dyscypliny, wymiana doświadczeń, co robić, jak analizować, jak walczyć z tymi dysfunkcjami rodzinnymi, które występują w wielu naprawdę rodzinach. A więc te pomysły też są wymieniane między sobą, jakieś propozycje, podpowiedzi. Bardzo się cieszę, że ten projekt jest również realizowany i że tych rodziców też możemy w te działania szkoły wdrażać i zaangażować ich. Co jakiś czas odbywają się też spotkania do rodziców, takie szkoleniowe czy też wykłady. Ostatnio mieliśmy taki wykład na temat hejtu. Bo też oni się spotykają na co dzień i nasze dzieci, bo niestety, no ale korzystają wszyscy z social media, a więc spotykają się na co dzień z tym problemem, a więc też, żeby rodzice wiedzieli od nich, to się zaczyna, żeby wiedzieli, co z tym zrobić, w którym momencie zareagować, w którym momencie zatrzymać, ale też w jaki sposób porozmawiać ze swoim dzieckiem, bez względu na wiek. A więc szereg takich działań, które próbujemy na terenie szkoły w stosunku do dzieci, rodziców i nauczycieli wdrożyć.
Pani wywołała trochę kolejne pytanie dotyczące rodziców, bo myślę, że część rodziców, którzy chcą posłać dziecko do szkoły takiej jak wasza, niespecjalnej, uważa, że dziecko się nadaje, a być może później ta rzeczywistość troszeczkę weryfikuje, że jednak to dziecko no nie do końca w takiej szkole sobie radzi, albo też w drugą stronę, że są rodzice, którzy może mają obawy, czy ich dziecko sobie poradzi, a później się okazuje, że dziecko świetnie sobie radzi w szkole integracyjnej i nie musi być w szkole specjalnej. Czy spotykacie się z takimi sytuacjami i z tym takim przekonywaniem rodziców w jedną czy w drugą stronę?
Tak, ale ja sobie tak myślę, że jeżeli jest naprawdę dobra współpraca, jest zbudowana relacja z dzieckiem, jest zbudowana
i obie strony chcą.
Tak, jest zbudowana relacja z rodzicem, to ten rodzic nam ufa i wie dobrze, że my nie chcemy nic złego, że myślimy o dobru dziecka. Jeżeli mamy takie poczucie, że uczniowi będzie lepiej w mniejszej grupie, bo będzie mniejszy wysyp tych zachowań trudnych, gdzie będzie mniej dystraktorów, gdzie będzie mniej hałasu, to te rozmowy przebiegają dość spokojnie i łagodnie. Ja byłam przy kilku takich i naprawdę cenię sobie. Nauczyciele bardzo są wyważeni, rodzice też spokojni, bo ufają nam jako specjalistom i jakichś takich większych trudności tutaj się jakoś nie spotkaliśmy w szkole.
Aczkolwiek zdarzyło nam się w tym roku szkolnym, że rzeczywiście na potrzeby i na prośby rodziców przenieśliśmy uczniów z jednej klasy do drugiej, ale w każdym przypadku taka sytuacja jest omawiana. Zawsze dziecko spotyka się z panią psycholog, zawsze rozmawiamy z wychowawcą, analizujemy plusy i minusy. Czasami przychylamy się do prośby rodziców, czasami odmawiamy, bo widzimy i tłumaczymy dlaczego, bo w każdym przypadku każde dziecko jest inne, w każdym przypadku jest zupełnie inaczej. Każdy rodzic też jest inny. Staramy się wykorzystać te możliwości, jakie daje nam szkoła, maksymalnie i zaproponować takie zasady współpracy z rodzicami, wypracować sobie to, co jest możliwe. Zdarzają się przypadki bardzo trudne, kiedy już nie możemy, wtedy szukamy czasami też jej pomocy w instytucjach zewnętrznych, jak na przykład poradnia psychologiczno-pedagogiczna numer 2, bo my podlegamy pod tą poradnię, a więc czasami zapraszamy do współpracy również specjalistów z tamtej placówki.
Ważne jest, by nie zamiatać pod dywan, tylko problemy rozwiązywać, a nie udawać, że ich nie ma. Gdy nawet one się pojawiają, bo się pojawiają jak w każdej sferze życia.
Będą. One zawsze będą, nigdy nie odkładamy, jesteśmy dużą placówką, więc musimy je rozwiązywać tu i teraz, bo one nam się piętrzą, a więc nie ma innej możliwości.
Stawiamy im czoła, budujemy mosty zamiast muru, więc myślę, że to jest pomysł na sukces.
A myślę, że też znakomitą okazją do tego, by pewne bariery przełamać, by też się zintegrować, jest Międzyszkolny Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca Śpiewajmy Razem, Tańczmy Razem, już po raz 20.
W tym roku mamy taką małą rocznicę, jubileusz. W tym roku już będzie to 20. edycja tego naszego festiwalu. To jest skierowany festiwal do klas integracyjnych. Głównie to dzieci z młodszych klas 1-3 biorą udział, ale nie zawsze. Zaproszenie jest skierowane do wszystkich placówek, które kształcą i pracują z dziećmi integracyjnymi. To nie muszą być tylko i wyłącznie dzieci z klas integracyjnych. Zawsze mamy takie grono oddanych naszych wielbicieli i takich przyjaciół szkoły, którzy co roku już biorą udział w tym festiwalu, wręcz czekają i szykują 2-3 miesiące te swoje występy, żeby móc w końcu u nas na takim festiwalu pokazać swoje talenty, pobyć razem, wspólnie usiąść, zobaczyć też, co inni prezentują, w jaki sposób też przedstawiają siebie, bo to są czasami tańce, czasami są śpiewy, czasami jest to wspólnie, razem połączone. Jest to naprawdę niesamowite przeżycie, zarówno dla dzieci, dla nauczycieli i dla nas, dla naszej dyrekcji również. W tym roku honorowy patronat nad festiwalem objął podlaski kurator oświaty oraz prezydent miasta Białegostoku. Po raz pierwszy wystąpiliśmy, bo uważamy, że chcielibyśmy uświetnić tą naszą 20. edycję tego festiwalu, która to odbędzie się jutro już o godzinie 10.
Integracja i pokazanie tego, co udało się osiągnąć, wymiana doświadczeń również, to są cele.
Tak. Przede wszystkim, żeby dzieci mogły zobaczyć siebie nawzajem, mogły się też poczuć ważne, takie najważniejsze tego dnia, żeby mogły pokazać swoje talenty, umiejętności, bo tego tak naprawdę im na co dzień brakuje, żeby mogły zaistnieć i takie były przez chwilę najważniejsze dla wszystkich. Tutaj nie konkurujemy, tu dzieci wymieniają się, podglądają, pytają na koniec, a jak to zrobiłeś, a w jaki sposób to było przygotowane. Także to jest ogromne doświadczenie też takie dla nich, jak później w kolejnych latach, jak już będą starsze, jak z innymi ludźmi rozmawiać, prezentować siebie i jak wspólnie być z innymi.
To jutro. A nie zapominamy również, że kwiecień to miesiąc świadomości autyzmu. W Białymstoku odbywa się w związku z tym wiele inicjatyw. Jedna z nich była w galerii handlowej, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.
Mamy w rodzinie chłopca ze spektrum autyzmu, więc jest nam to temat znany. Bardzo ciężko jest przede wszystkim zdiagnozować, a potem bardzo ciężko jest z terapiami. Jeszcze w ogóle w mniejszych miejscowościach to już jest bardzo źle.
Pierwszym takim punktem zaczepnym był opóźniony rozwój mowy i ruchowy oraz częste stymulacje.
Marta Baczewska z gabinetu diagnostyczno-terapeutycznego Harmonia Zmysłów.
To nie była taka naturalna rzecz, że dziecko się zainteresuje i za chwilę odejdzie. On mógł stać i robić to przez 2-3 godziny.
Mamy XXI wiek i niestety, przykro to przyznać, wiedza ludzi o autyzmie jest jeszcze dalej niewielka.
Nina Zawadzka z Krajowego Towarzystwa Autyzmu, oddział w Białymstoku.
Często jeszcze nawet lekarze używają takiego słowa, że to jest choroba. A przecież to nie jest choroba, to jest zaburzenie.
Chcemy propagować wiedzę na temat tego, że osoby z autyzmem są wśród nas.
Agnieszka Łapińska z Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku.
Często nasi rodzice skarżą się na to, że słyszą, że pani źle wychowuje swoje dziecko, proszę uspokoić swoje dziecko, pani dziecko jest niegrzeczne. Natomiast to zachowanie wynika po prostu z zaburzeń, które są wpisane w obraz spektrum autyzmu.
Po to jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, żeby ludzie wiedzieli coś więcej na temat tego zaburzenia.
Dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.